Bycie szczerym, wielu z nas nie kojarzy się dobrze. Często słyszeliśmy takie zdanie: bądź szczery, albo musisz być szczery, albo musisz powiedzieć mi prawdę, kiedy ktoś chciał nas przyłapać na czymś. Czyli to bycie szczerym było takim narzędziem do rozliczania, do konfrontacji, ale też do takiego przyłapania na tym, że coś nie działa. Bycie szczerym też nam się kojarzy z krytyką, bo kiedy ktoś mówi: będę z tobą szczery, i jeszcze wiecie, się tak zbiera, to prawdopodobnie chce nam powiedzieć coś bardzo trudnego, coś, co sobie nazbierał tygodniami, co w nim urosło i co właśnie chce, no, niby nam powiedzieć, ale tak naprawdę wywalić. Szczerość kojarzy się nam też ze stratą, że kiedy ostatnio zapytałam kogoś mi bardzo bliskiego, czemu trudno jest mu powiedzieć szczerze, co go uwiera w relacji, powiedział, że strasznie się boi, że kiedy to powie, to zostanie to źle przyjęte i relacja się rozpadnie. I wtedy powiedziałam mu bardzo ważną rzecz. Sprawdzam, czy się z tym zgodzicie, że właśnie kiedy nie powiesz, to nasza relacja się rozpadnie, bo każde niepowiedzenie oznacza delikatne pęknięcie. I teraz, jeśli na moim naczyniu pod tytułem przyjaźń, bliskość, miłość zaczynają pojawiać się drobne rysy, to na początku one są nieznaczące, ale bardzo popękana szyba czy naczynie w pewnym momencie pęknie w najmniej spodziewanym momencie. To jest, chodzi o to, że wydarzy się coś takiego, że drobna już rzecz spowoduje, że ruszy lawina żalu, rozgoryczenia, może zawodu, takiego, że ja się czego innego spodziewałam. Często mamy też tak, że kiedy nie mówimy szczerze, to też nie sprawdzamy, co dzieje się po drugiej stronie, i żyjemy w świecie swoich wyobrażeń, co ta osoba myśli, co czuje, czego potrzebuje i jaką ma intencję zachowania się. Więc szczerość jest bardzo szerokim tematem, i ja bardzo dzisiaj chcę Was zaprosić do naszych rozkmin, moich i Marka, na temat szczerości, jak ją mówić. Czym ona jest, jako potrzeba, jak ją zaspokajać i dlaczego warto. Zapraszam Was do rozmowy, która nazywa się Rozmowy przy kartach, bo tak naprawdę, no, mówiąc językiem młodzieżowym, rozkminiamy potrzeby, które są na kartach. Mam nadzieję, że po pierwsze zachęcę Was do jednak realizowania potrzeby szczerości, a po drugie, że zachęcimy Was do sięgnięcia po karty, bo mają niezwykłą moc. I ogromna moja prośba, ogromna, ogromna, proszę, napiszcie w komentarzach, co Was poruszyło, co było dla Was ważne. I jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę dzisiaj powiedzieć, bo ciągle o niej zapominam. Czasami mnie pytacie o możliwość wsparcia i mówicie, że nie chcecie wpłacać na Patronite. Ja to rozumiem. W związku z tym od miesiąca jest uruchomiony taki przycisk na moim YouTubie pod tytułem Wesprzyj. I tam można postawić mi kawę, co tu dużo mówić, na rozwój tego kanału i na robienie wielu innych rzeczy, za co serdecznie Wam dziękuję, zwłaszcza za te pytania. Co zrobić, żeby kanał mógł się rozwijać? To bardzo zapraszam. Buziaki dla Was i posłuchajcie naszej rozmowy przy kartach. Nazywam się Agnieszka Kozak i zapraszam Cię do świata nadziei, w którym odkryjesz, że dobre życie jest możliwe także dla Ciebie.
rozmowy przy kartach, dzisiaj trochę o szczerości. Na tapecie mamy Hioba i Piotra, ale może zacznijmy od życia?
Generalnie wiemy, że potrzeby zawsze są od i do. Czyli, że ja mogę zaspokajać innym potrzeby szczerości, ale mogę też chcieć, żeby inni mi zaspokajali potrzeby szczerości. I mamy taki dosyć duży rozdźwięk, kiedy patrzę na ludzi. Mianowicie wszyscy bardzo byśmy chcieli, żeby ludzie byli wobec nas szczerzy, ale jest nam bardzo trudno być szczerymi wobec innych. I być może wynika to z takiej podstawowej rzeczy, że szczerość kojarzy nam się jednak z jakimś ogromnym trudem i szczerość kojarzy się z lękiem. Czyli z tym, że kiedy ktoś mówi, będę z tobą szczera, czyli kiedy ja tak mówię, to w większości głów pojawia się taki lęk, ojej, usłyszę teraz trudne, a tak naprawdę złe rzeczy na swój temat.
No właśnie, bo nie jest czasami tak, że z tym słowem szczerość mam zlepiony taki trud i wysiłek, bo za mało przykładamy czasami wagi do bycia szczerym w tych dobrych rzeczach. To znaczy, by szczerze powiedzieć sobie, widzę, że jesteś w tym dobry, albo to mi w tobie imponuje. I potem rzeczywiście może być czasami tak, że kiedy słyszę słowo szczery, to mam jakoś automatycznie zapisane w mojej głowie, że za chwilę będzie rozmowa na tematy tak zwane nieprzyjemne.
Pewnie tak. Ty mówisz o tym, że czasami, żeby przyjąć trudną informację zwrotną na temat swoich zachowań, potrzebujemy mieć najpierw zbudowane zasoby. Czyli im więcej albo im bardziej jestem przekonana, że ty widzisz dobro we mnie, to kiedy mi mówisz o tym, że jest jakiś kawałek mój, który jest dla ciebie trudny, to ja to słyszę jako kawałek, a nie jako cała ja. I to jest bardzo ważne, bo to moglibyśmy powiedzieć, jakie są warunki niezbędne do tego, żeby szczerość mogła być przyjęta.
No fajnie, że o tym mówisz, bo tak mi się trochę wydaje, że jest tak, że szczerość jest jakimś takim już kolejnym krokiem, ale najpierw muszę się zatroszczyć o zaufanie do siebie, o jakąś prawdomówność, o też, no to już nie jest potrzeba, ale wiarygodność jakąś też moją wewnętrzną, lojalność w relacji, którą budujemy.
No i też taką pewność co do intencji. Natomiast wróćmy do definicji szczerości, bo myślę, że to nam bardzo pomoże, bo ty mówisz o zaufaniu do siebie, a taka główna definicja szczerości, której my używamy, to jest komunikowanie swoich potrzeb, wątpliwości i mówienie o tym, co trudne. Natomiast na karcie obietnicy mamy takie, no, trzy karteczki, ja bym powiedziała karty bankomatowe trochę, takie, które muszą być naładowane. Lubię na to patrzeć w kategoriach naładowanej karty. I mamy tu taką definicję, dopytuję, konfrontuję, wyrażam to, czego chcę i czego potrzebuję. I teraz zobacz, żeby mogła się pojawić szczerość, to pierwszym punktem jest to, czy ja wiem, czego ja chcę. Bo jeśli ja nie wiem, czego ja chcę, to ja nawet nie wiem, co się między nami dzieje w tej chwili trudnego albo co się dzieje we mnie trudnego ze mną. Jak ja bym chciała, żeby było w relacji, co jest dla mnie ważne, co ja lubię, czego ja nie lubię. To jest oczywiście też temat stawiania granic. Natomiast to jest w ogóle punkt wyjścia do wypowiedzenia, czyli do powiedzenia o sobie, drugiej osobie, czyli żeby móc dopytać, to ja muszę najpierw poczuć, że mi jest smutno, albo że ja mam napięcie.
Czy
albo
trochę tak jak z zaproszeniem kogoś na jakieś przyjęcie, że najpierw muszę się zastanowić i zorganizować to przyjęcie, przynajmniej zaplanować je w mojej głowie, jak ono może wyglądać i spisać to i wysłać, nie, te zaproszenia albo je wypowiedzieć, ale to najpierw muszę mieć w głowie jakiś gotowy koncept, do czego chcę zaprosić drugiego człowieka.
Tak, choć ja, to co ja mówię, to jest o tym, że ja najpierw muszę być w kontakcie sama ze sobą i powiedzieć sobie, jest mi trudno w relacji. Czyli trudno, czyli moje ciało mówi o tym, że jakieś moje potrzeby są niezaspokojone w relacji z tobą. I to jest bardzo ważne, że jeśli ja czuję, że mi coś nie działa, to ja mogę ciebie w ogóle zapytać albo skonfrontować. Mamy dwa punkty wyjścia, tak? Czyli mogę zapytać, czy to, co ja widzę, czy to, czego ja doświadczam, jest prawdą, jest obiektywną prawdą. Czy jeśli mi jest teraz smutno i ja cię zapytam, czy coś się dzieje w relacji, to ja mogę usłyszeć, nie, nic się nie dzieje, sprawdź, czemu ci jest smutno u ciebie, albo mogę usłyszeć, tak, dzieje się coś. Tak? I to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo ludzie bardzo rzadko patrzą na szczerość w kategoriach dopytam, zadam pytanie. Dlaczego? Dlatego, że my bardzo nie chcemy usłyszeć, że my możemy być w swoich zachowaniach krzywdzący dla drugiej osoby. Krzywdzący, czyli albo nie zaspokajam twojej potrzeby, albo robię wręcz rzeczy przeciwko twojej potrzebie, bo nam się to zlepia znowu z tym, że kiedy robię coś no, nieprzyjemnego dla ciebie, to jestem złym człowiekiem. I my nie chcemy, jest wiesz takie fajne zdanie, czasami nie zadajemy pytania, bo tak bardzo boimy się odpowiedzi.
No to, o czym opowiadasz, to jest idealnie historia, która się dzieje w Księdze Hioba. O tym, że Hiob doświadcza drastycznego trudu i drastycznej niesprawiedliwości. Mhm. Szczególnie jeszcze patrząc na kontekst tamtych czasów, gdzie kiedy jestem sprawiedliwy wobec Boga i kiedy robię wszystko to, co nakazuje mi prawo i do czego zachęca mnie moja duchowość, no to wtedy powinienem otrzymać błogosławieństwo od Boga. I z drugiej strony, kiedy nie mam sobie błogosławieństwa Bożego, to znaczy, że coś jest we mnie nie tak i że jest we mnie pełno grzeszności i różnych takich moich złych decyzji. Mm-hmm. I Hiob taki słusznie zadaje takie pytania pełne goryczy Panu Bogu, co zrobił nie tak, co się wydarzyło, że on teraz jest w takiej całej pasie negatywnych historii, które go dotykają. I ostatecznie okazuje się, że on bardzo tam mocno nazywa swój żal, nazywa swój smutek, wyraża swoją stratę i jakby bardzo konkretnie też domaga się odpowiedzi, nie? Zadaje pytanie, co się takiego wydarzyło? Pomóż mi to zobaczyć.
Tak, i myślę, że to są dwie rzeczy, o których mówisz. Najpierw się zatrzymam na pytaniu, że my nie chcemy zadawać pytań, bo naszym zdaniem znamy już odpowiedź. Ale też prawda jest taka, że wielu ludzi nie dopytuje, bo często byli okłamywani, że ktoś mówił, nic się nie dzieje, nic się nie stało, wymyślasz, jesteś przewrażliwiona, czyli że nie było tego spotkania. I teraz właśnie ta druga rzecz konfrontuje to, no bo to jest bardzo trudne się skonfrontować z tym, że faktycznie moje zachowania, czyli mój sposób zaspokojenia moich potrzeb może być przeciwko twojemu zaspokojeniu potrzeb i że to są jakieś zachowania, które dla drugiej osoby no po prostu są trudne. I znowu nam się to skleja, nie? Że zachowanie jest trudne versus ja jestem trudny, trudna. I że nie chcemy tego słyszeć cały czas, że konfrontacja nam się od razu kojarzy, jestem złym człowiekiem, tak jak Hiob, nie? Czyli co złego zrobiłem, ale też z tym, że jak już usłyszę tą trudną historię na mój temat, to zostanę odrzucony. A tylko ta trudna historia daje nam jakąkolwiek szansę na zmianę. Tylko wiesz, tylko to znowu wymaga, to ładnie powiedziałeś, zaufania do siebie, żeby mieć takie zaufanie, że nawet jeśli ja robię niefajne rzeczy w relacji, to ten ktoś i tak chce być. A bez tego nie będzie.
No to mam całą rzeczywistość Hioba, który ma w sobie tą odwagę, by dopytać, by wypowiedzieć z taką ciekawością być może, albo może już nawet z takim poczuciem, że to jest ostatnia szansa. No, ale na karcie obietnicy, na karcie wierności mamy historię, która pomija ten wątek pytania. Bo mamy historię, w której Jezus mówi swoim apostołom bardzo ciężką historię. Pierwszy raz mówi im o wizji swojego cierpienia i męki, która już za niedługo będzie go czekać. I Piotr reaguje natychmiast, nie dopytuje, co masz na myśli, co za tym stoi, ale jakby od razu mówi, że to na pewno się nie wydarzy. Nie? Jezus bardzo mocno go sprowadza na ziemię. W tym polskim naszym tłumaczeniu bardzo tak ostro to brzmi, zejdź mi z oczu, szatanie. My dobrze wiemy, że Jezusowi chodzi o to, żeby tam w dosłownym tłumaczeniu jest idź za mną. i nie bądź przeciwnikiem, nie? Nie bądź tym, który jest przeciwko temu, jak ja zapraszam ciebie do bycia razem ze mną. To przed chwilą o tym opowiadałaś, nie? Że czasami brak dopytania powoduje to, że stajemy się przeciwnikiem relacji.
Tak, i to jest kapitalny przykład. Zresztą tak ułożyliśmy kartę, żeby pokazać tę wierność w Nowym Testamencie słowu, czy obietnicy danej w Starym Testamencie, bo to nam pokazuje, że kiedy wiem, czego chcę, ja ci mogę powiedzieć, pójdź za mną, chodźmy tam. Że ja wiem, czego chcę i to jest taki moment że, znowu konfrontacji i powiedzenia, no mylisz się, chłopaku, no po prostu się mylisz. I to jest ten moment takiej konfrontacji, w której ja mając inną wiedzę, inne doświadczenie, będąc w innym czasie, mogę ci powiedzieć, zobacz, jeśli tam nie pójdziemy, to się nie rozwiniemy. I to jest taki bardzo trudny moment. Ja tego bardzo często doświadczam w pracy z ludźmi, kiedy ja już widzę pewne rzeczy, ale druga osoba jeszcze tego nie weźmie. I to jest bardzo ważne, że szczerość mówię tylko prawdę, która rozwija. To są oczywiście słowa Jana Pawła II. Prawda mówiona z miłością rozwija, a mówiona bez miłości zabija. I chodzi o to, że co to znaczy mówić prawdę z miłością? No to chodzi o to, że ja to robię z intencją tego, żeby tobie...
Może z intencją, żebyśmy mogli być cały czas razem.
I żeby relacja się rozwijała, bo to jest, wiesz, ze względu na ciebie, no to najwyżej ty czegoś nie będziesz miał i nie umiał. Ale chodzi o to, że to jest bardzo trudno powiedzieć, bo ryzykujemy znowu relację. Bo druga osoba, jeśli usłyszy to jako krytykę, to się wycofa. I to jest chyba, myślę, że szalenie trudny moment w relacjach. Jak zapewnić o intencji miłości i że informacja zwrotna jest naprawdę prezentem dla ciebie, dla mnie, dla relacji. A my jesteśmy tak przyzwyczajeni, że wszystko, co się do nas mówi, jest krytyką, poprawianiem i naprawianiem, że nie chcemy słyszeć w tym miłości.
To trochę zatoczyliśmy kółko, że kiedy w naszej codzienności to szczerość będziemy używać tylko do informowania o negatywnych rzeczywistościach w relacji drugiej osoby, to wtedy będziemy ją mieli złączoną nieustannie z krytyką, ale kiedy też o tą szczerość zatroszczymy się w sytuacjach, które są w naszej codzienności dobre, na przykład poprzez wdzięczność i mówienie o tym, co w sobie cenimy nawzajem, to wtedy jesteśmy w stanie tą szczerość przenieść także i na ten moment naszego wspólnego dobrego bycia. I jakoś też jeszcze bardzo mocno mam połączone z tą szczerością, o której mówimy, bo zaczęliśmy od prawdomówności i od takiego zaufania do siebie, że ostatecznie ona też jest przylepiona bardzo mocno do odwagi. Że potrzeba, o tym mówiłaś przed chwilą, że potrzeba w sobie mieć dużo wewnętrznej odwagi, żeby wrócić z tematem albo żeby dać drugiemu człowiekowi szczerość. Szczególnie w tych momentach, o których, jak wspominałaś, istnieje jakieś ryzyko nieprzyjęcia albo niezrozumienia w tym momencie.
Tak, i to co... ze wszystkim się zgadzam, natomiast jakoś myślę też narzędziowo, co chciałabym podpowiedzieć naszym słuchaczom, że w tych sytuacjach, kiedy mamy niepewność i niepokój, warto, a nawet należy zapytać, co ty usłyszałeś teraz ode mnie? Jak to usłyszałeś? Ale też warto sięgnąć po takie pytanie, to jak mam to powiedzieć, żebyś to usłyszał? Jako brak krytyki. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo często ludzie mówią, nie wiem. I to jest taki pas w relacjach, że jeżeli, naprawdę lubię tę definicję, mówię tylko prawdę, która rozwija, bo informacja zwrotna jest zawsze prezentem, ale trudnym prezentem, bo ja ryzykuję. I ja mówię dlatego, że kocham. Tak? To ja bym chciała, żebyśmy to widzieli cały czas w kategoriach robienia, wolę ostatnie słowo, czynienia miłości i że zaproszenie tej drugiej osoby do współodpowiedzialności. To co mogę zrobić, żebyś zaufał mojej intencji i co mogę zrobić, żebyś usłyszał to jako miłość? Bo kiedy ty mówisz, najpierw musimy dać dużo pozytywnych informacji zwrotnych, to moje doświadczenia pokazują, że czasami daję 100 pozytywnych informacji zwrotnych i jedną korygującą, a nawet ja wolę mówić rekonstruującą, zaraz powiem dlaczego, to ta osoba i tak jest w stanie przekreślić wszystko inne i powiedzieć, tylko mnie krytykujesz. Bo dzisiaj prawdopodobnie powiedziałam tylko to, tak? Więc to oddanie odpowiedzialności, to czy ty chcesz, żebym ja chowała te rzeczy, ale wtedy my się nie będziemy rozwijali i ostatecznie ja i tak odejdę z relacji, bo moje potrzeby nie będą zaspokojone. I jak chcesz? To jest to pytanie, które zadawaliśmy w naszej ostatniej książce, nie? Powiedz mi, jak mam cię kochać. Daj mi instrukcję obsługi. I to jest ciekawa rzecz, że wtedy często ludzie mówią, nie wiem. No to jak się mamy rozwijać? Natomiast zatrzymam się jeszcze na tej rekonstruującej, bo ja nie lubię sformułowania negatywna informacja zwrotna, konstruktywna informacja zwrotna. Chodzi o to, kiedy ja daję informację, kiedy konstrukcja między nami jest albo dziurawa, albo chwiejna. Czyli twoje zachowania nie zaspokajają moich potrzeb. To znaczy, że świat moich potrzeb, jakaś szuflada moich potrzeb, ja lubię mówić o jakiś pokój mojej potrzeby, zaczyna być zabałaganiony, albo tam jest mi trudno. W związku z tym ja chcę ci powiedzieć, ej, zrekonstruujmy to. Zróbmy to takim miejscem, do którego oboje będziemy lubili przychodzić. To jest ważne, nie? Że chciałabym, żebyśmy patrzyli na potrzeby jak na miejsca we mnie. Ja mam takie miejsca w sobie. Ty masz różne miejsca w sobie. I teraz oboje chcemy czuć się tam przyjemnie. A przyjemnie oznacza, czy tam przyjemne uczucia są pochodną zaspokojonych potrzeb. Więc ja chcę zrekonstruować ten kawałek świata, bo mi się tam coś posypało. Ja mam tam dziurę, ja mam tam coś, co mnie boli albo uwiera, tak? I no nie da się długo chodzić z kamieniem w bucie. Więc chciałabym, żebyśmy patrzyli na to jak na rekonstrukcję światów między nami i że ja chcę cię do tego zaprosić, a nie ci powiedzieć, że robisz coś źle. Ja chcę ci opowiedzieć, co ty robisz, dlaczego to mnie porusza i co ja bym chciała, żebyś zrobił inaczej.
Ja tak myślę, że cały czas, jak o tym opowiadasz, jak bardzo spójne to jest też z taką rzeczywistością duchową, że wszystkie historie, które mamy w Piśmie Świętym, a w szczególności różnego rodzaju dekalogii i przykazania, możemy odebrać jako nieustanną krytykę, a możemy to spróbować wziąć jako na posłuchaj, z mojej perspektywy wygląda to tak i tak, nasze życie razem, twoje życie, nasza relacja jest w stanie być o wiele piękniejsza, bo zobacz, konsekwencją tego jest to, kiedy robisz to, to się dzieje to i zapraszam cię do zupełnie czegoś innego, nie? I to jest nieprzyjemne usłyszeć o sobie, żeby nie zrobić czegoś takiego, żeby nie zrobić tego, albo żeby zatroszczyć się o to, bo to wymaga ode mnie jakiegoś takiego zgody na to, że coś, co jest jakąś moją historią, nie było do końca dobre. I że chcę od tego momentu wybierać inaczej. I to też jest chyba jakieś takie kluczowe, żeby zobaczyć, że ja mogę zostawić to, co było w historii mojego życia i zacząć teraz wybierać inaczej, nie? Że to, co było kiedyś wcześniej, nie jest determinujące mnie na całą wieczność. I szczerość chyba też ma taki cel, żeby utwierdzać to z jednej strony tak, w dobru, ale żeby też prowadzić do zmiany, nie? I do takiego rozwiązania czy rozkwitu tego, co jest dobre.
Tak, i jeszcze bym powiedziała, że szczerość jest cały czas zaproszeniem do robienia dobra. Ale jakoś bym się zatrzymała przy tym słowie wybieram, bo jeśli ty mi nie dasz informacji zwrotnej, co ja właśnie robię, to wybiera za mnie schemat. Czyli my wszyscy mamy pewnego rodzaju ugruntowane schematy, tak jak ładnie to nazywasz, wynikające z naszej historii życia i z naszego sposobu zaspokajania potrzeb. I teraz jeśli ja nie mam świadomości, że ja to robię i ty mi obiektywnie tego nie pokażesz, to ja to dalej będę robić albo nawet będę to wypierać, że to robię. I teraz w języku porozumienia bez przemocy, kiedy dajemy informację zwrotną w kategoriach szczerości, to najpierw to, co mówię, to mówię językiem obserwacji. Zauważyłam, że... Czyli moglibyśmy powiedzieć, zauważyłam, że wyobraźmy sobie, że daję komuś informację zwrotną. Za każdym razem, kiedy proponuję ci pomoc, ty mówisz nie. Jest to dla mnie trudne, bo ja bardzo chcę się zaopiekować, tak? Tobą w relacji ze mną. I wtedy, kiedy ja to słyszę, że ja tak robię, to ja sobie mogę powiedzieć, kurczę, faktycznie tak robię. Jest mi trudno wziąć opiekę. Jaka historia za tym stoi? Ale mogę usłyszeć to w inny sposób, albo można to powiedzieć w inny sposób. Wiesz, zauważyłam, że zawsze mnie odpychasz, kiedy ci proponuję pomoc. I to już jest ocenne, to już jest diagnostyczne, to jest mówiące, robisz złe rzeczy. I to jest bardzo ważne też, jak my szczerze powiemy, albo inaczej...
Jakich słów użyjemy?
Tak, jakiej kategorii szczerości weźmiemy, bo bardzo wielu ludzi mówi, no po terapii nauczyłem się być szczery i wielu ludzi tego nie łyka albo odchodzi. A może nie jestem szczery, tylko jestem raniący albo krzywdzący, albo oceniający i tylko mi się wydaje, że to jest szczerość, więc szczerość też zakłada pewną lekcję empatię? Do odrobienia.
Też taką empatię chyba i uważność na siebie nawzajem.
Empatię, ale też, wiesz, to cały czas bycie w kategoriach zachowań, bo mi się podoba to, co powiedziałaś o wyborze, że ostatecznie to, co my robimy, to są nasze zachowania. No my się składamy z zachowań. Kiedy ja mówię, taka już jestem, to jest nieprawda. Ja się nauczyłam takich zachowań, które albo miały mnie chronić, albo pomagały mi realizować ważne dla mnie potrzeby. I teraz, kiedy obiektywizujemy to i ty mi mówisz, zachowujesz się w taki sposób, to ja mogę sobie uczciwie powiedzieć, tak, masz rację, zachowuję się w taki sposób. Jeszcze w porozumieniu bez przemocy zawsze, kiedy dajemy informację zwrotną, mówimy prośbę, czyli to, co ja od ciebie chcę, jakiego ja od ciebie chcę zachowania. I wtedy to jest takie bardzo uczciwe, bo ja wtedy mogę wybrać, czy ja powiem za każdym razem nie, nie zgadzam się na opiekę, czy powiem okej, to dla mnie trudne, ale pozwalam ci się sobą zaopiekować, tak? Pozwalam ci zrobić coś dla siebie, czy zgadzam się na to. I to jest to franklowskie, między bodźcem a reakcją jest miejsce na wybór pod warunkiem. Ja lubię patrzeć też na szczerość jak na otwieranie oczu, pod warunkiem, że ja będę mieć ostrość widzenia tego, co robię, tego, czego ty potrzebujesz i tego, czego ja się boję.
No i to jest chyba dokładnie to samo, co Jezus robi z Piotrem w tej historii na karcie wierności, co ewangeliści zapisali bardzo krótko. Mateusz, zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, ale w tym krótkim komunikacie jest właśnie ta prośba i jest pokazanie, co się dzieje przez twoje zachowanie, ile tracimy razem. I że zapraszam cię do zupełnie czegoś innego.
Tak, i tu jest taki ładny komunikat. Ja uważam, że cała Ewangelia jest mistrzostwem świata porozumienia bez przemocy, bo tu jest o tym, że ty nie widzisz tego, co mi robisz. Nie? Że szczerość jest po to, żeby otworzyć tobie oczy, ale też otworzyć coś między nami. Że to jest bardzo ważne, że my się często korkujemy, tak? Mam taki obraz teraz takiej butelki, wiesz, że od małego trzeba było przemilczeć, trzeba było sobie poradzić samemu, nie ma sensu mówić tego po raz kolejny, wielokrotnie już prosiłam i to nie działa, więc my to projektujemy też na drugą osobę. To jest to, co przepięknie ostatnio usłyszałam, nie znam takiego sformułowania, ale bardzo je lubię, dokonujemy tak zwanej projekcji zrównującej. Czyli, że jeżeli ja kiedyś jako dziecko w relacji doświadczyłam tego, że moja szczerość nie była przyjmowana albo nie była słyszana, to ja z założenia zrobię to, że ty też jej nie przyjmiesz, więc nawet nie otworzę ust, więc nawet nie powiem, że ja chcę inaczej. I to jest takie bardzo smutne, ale też moim zdaniem nieuczciwe, choć rozumiem, że bardzo trudne, kiedy ktoś postanawia się zakorkować, bo wtedy i tak odejdzie z relacji, i tak się odsunie.
To tak myślę, do czego możemy zaprosić w tych naszych podcastowych rozmowach. Tak mam w głowie takie stwierdzenie do empatycznej szczerości, czyli z jednej strony do takiej, która ma w sobie uważność na drugą stronę, na historię, która nam się teraz dzieje, i też na to, jak słowa są istotne, konkretne słowa, by o tej szczerości powiedzieć, i dobry moment, by o niej powiedzieć, i dobra zawartość tej szczerości, ale też empatyczne z takim wglądem w siebie, że ja wiem, dlaczego dla mnie to jest ważne i wiem, do czego nas to prowadzi, jeśli tak dalej będziesz się zachowywał, ale też jednocześnie mam jakiś pomysł na inne rozwiązanie, nie? I proponuję.
Tak, i też bardzo chcemy was zaprosić do tego, żebyście zaczęli korzystać z kart. My teraz rozmawiając patrzymy na nie i kiedy patrzę na kartę obietnicy, na której są właśnie tak jakby trzy plastikowe karty, niekoniecznie bankomatowe, dopytuję, konfrontuję i wyrażam, czego chcę i potrzebuję, to ja mogę sobie usiąść raz na tydzień i zrobić takie podsumowanie tygodnia i zapytać sama siebie, jak było w tym tygodniu z moją szczerością wobec innych ludzi? Ile razy dopytałam, a ile razy postanowiłam przemilczeć albo odpalić swój scenariusz w głowie, że ja już wiem? Ile razy coś skonfrontowałam, czyli powiedziałam, że to mi się nie podoba, albo że powiedziałeś coś, a teraz mówisz coś innego, umówiliśmy się na coś, a teraz robisz coś innego? I ile razy tak naprawdę wyraziłam to, czego chcę i czego potrzebuję. Chodzi o to, żeby te potrzeby zaczęły być żywe. Dlatego my przygotowaliśmy kartę, bo też mamy tak dużo doświadczeń takich, w których obraz bardzo pomaga w pracy nad sobą i obraz bardzo pomaga szukać rozwiązań, bo wydaje mi się, że my już jesteśmy dobrymi teoretykami, jeśli chodzi o potrzeby i uczucia, bo podcastów, książek i tak dalej jest bardzo dużo, ale wielu ludzi utyka, dobra, to co mam z tym zrobić? I przecież byliśmy teraz na warsztatach dla małżeństw razem i ludzie najbardziej utykali na tym, to co z tym zrobić, nie? I najłatwiej jest powiedzieć, od jutra będę szczery, tylko jak to zrobić? Jakie zachowanie wprowadzić? I to są bardzo konkretne narzędzia, tak? Mogę zacząć rzeczy zapisywać, mogę zacząć pytać ludzi, jak oni widzą moją szczerość. Mogę zadać bardzo trudne pytanie moim bliskim, czy ja mówię prawdę, która ich rozwija, czy ja mówię prawdę, która ich tylko przycina.
Tak szczerze popatrzeć na to, co się wydarzyło dzisiaj, nie? Zrobić sobie coś, co my nazywamy rachunkiem sumienia, czyli popatrzeć na to, co było dobre, wartościowe, budujące i popatrzeć na to, co było raniące. Nie?
Tak.
I na ile szczerze mogę stanąć z tym przed sobą, przed Bogiem i też przed drugim człowiekiem, ostatecznie wrócić na przykład z jakimś tematem.
Tak. I ten podcast, albo inaczej, tego podcastu słuchacie zarówno u mnie na YouTube, a jak i na Spotify, bo bardzo chcemy was zachęcić do tego, żebyście chcieli korzystać z narzędzia, które bardzo pomaga zarówno pracować ze słowem, jak i z potrzebami. Ale też chcemy wam powiedzieć, że do każdej karty będą przygotowane podcasty, których możecie posłuchać, korzystając z kodu QR, który jest, co tu dużo mówić, w pudełku
tak.
Z kartami.
Więc zapraszamy was bardzo serdecznie i też bardzo wam dziękujemy za każde wasze komentarze zwrotne, które piszecie pod filmami na YouTubie albo do nas w wiadomościach prywatnych, w jakich wymiarach i co dla was było ważne w pracy z kartami i w takim byciu razem z nimi i w tym, gdzie one was zaprosiły dalej w waszych myślach i w waszych sercach.
Co was poruszyło, co było dla was ważne i co odkryliście, bo generalnie temat potrzeb to jest temat pracy z obrazem, słowem, ale też z przestrzenią międzyludzką. Dlatego nie da się ich zdefiniować raz na zawsze. Raczej są takim miejscem kreacji, współtworzenia i wymiany, ale to, co dla nas jest najważniejsze, to to, żeby były miejscem dialogu, czego sami też doświadczamy i do czego bardzo chcemy was zaprosić.
Dokładnie tak samo, jak jest z fragmentami Pisma Świętego, że nie ma jednej idealnej, właściwej interpretacji, która by była jedyna możliwa przez ostatnie 2000 lat, ale Słowo Boże jest tak żywe i tak skuteczne, jak mówi Paweł, że odnajduje swoją jakąś szczególną charakterystykę w życiu każdego z nas. Więc dlatego chcemy wam proponować różne fragmenty Pisma Świętego przy tych różnych potrzebach, żeby zobaczyć, jak ten fragment, a może jest zupełnie jakiś inny, pracuje ze mną w kontekście tego, o czym mówi karta.